Kraków 95.2 FM.
A my jesteśmy przy ulicy Foksel 3/5 w domu dziennikarza i kolejny gość z Łotwy, dziennikarka, pani Inesa Suchanoka.
Suchanoka.
Suchanoka? A po dlaczego tu jest? Dlaczego? Mówimy do mikrofonu, bo jesteśmy, okay, na żywo. My mieliśmy, proszę państwa, wczoraj barterową wymianę z panią redaktor. Ja udzieliłem wywiadu telewizji łotewskiej. W jakiej telewizji pani pracuje?
Riga TV24.
Co to za telewizja? Kto jest jej właścicielem? Publiczna czy prywatna?
Nie, to jest prywatna telewizja. O tak, dobrze. To jest prywatna telewizja, działa na cały kraj.
Kto jest jej właścicielem?
A to jest właściciel prywatny, to znaczy właściciel z Łotwy należy do kilku osób, no tak.
A jak jest z wolnością słowa? Czy czuje pani jakieś ograniczenia w swojej pracy, czy też nie?
No właśnie na Łotwie ja bym powiedziała, że raczej nie za bardzo.
Czyli dobrze.
Jest dobrze, no jednak jesteśmy krajem unijnym i czasy już takie komunistyczne są skończone i chyba no to tak samo jak w Polsce, to bardzo mocno jesteśmy jakby wyczuleni na właśnie ten temat wolności, bo wolność dla Łotyszy też jest bardzo ważna i przez dłuższy czas to byliśmy jeszcze w gorszej sytuacji niż Polska, bo byliśmy pod okupacją, to znaczy nam było odebrane niepodległość, odebrane nasza tożsamość państwowa. I walczyliśmy i wciąż uważamy, że nasza niepodległość trwała. Byliśmy pod okupacją, jesteśmy wyzwoleni z tej okupacji, więc no teraz bardzo mocno dbamy o to, aby też wolność słowa żyła też i w mediach.
Ale są wyraźne ślady tej okupacji. Mniejszość rosyjska na Łotwie jest znaczącą siłą.
Jest całkiem spora, to znaczy nawet to jest bardzo ciekawy taki temat, że to jest nawet nie mniejszość rosyjska, to jest bardzo rzadko się pojawia na przykład w polskich mediach, nie? Ale to jest mniejszość rosyjskojęzyczna, bo to właśnie są pozostałości po Związku Radzieckim, kiedy był taki jakby plan zrobienia jakby no jednolitej masy i to jedna z takich możliwości, jak to by to zrobić, no to właśnie przez mieszanie tych wszystkich narodów, nie? Było 15 narodów i to było przesiedlanie całkiem spore i oczywiście jak na przykład ludzie przyjechali, nie wiem, z Kazachstanu, z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji, nie wiadomo skąd, z różnych krajów, no to ten wspólny język, który znali, to był rosyjski i te osoby między sobą zaczęli rozmawiać i zostali jakby tą mniejszością rosyjskojęzyczną. To jest taka ciekawostka historyczna.
Ale ta mniejszość rosyjskojęzyczna przechodzi ewolucję, stają się bardziej Łotyszami, czy jest taki proces, czy też są zamknięci i mówią, my jesteśmy rosyjską mniejszością i będziemy dalej działać tak, jak działaliśmy do tej pory.
Są różne procesy, różne nurty, również w tej jakby jednej, powiedzmy, tych rosyjskojęzycznych, tej, bo na przykład teraz niedawno powstało takie stowarzyszenie lojalnych Rosjan Łotwy. To są Rosjanie, którzy na przykład nawet stworzyli swój kalendarz, którym nie ma 9 maja, bo dla nas no to jest święto jednak okupacji w pewnym sensie, nie, bo to jest wyzwolenie wtedy, jakby byliśmy zostawieni do Związku Radzieckiego albo jakiegoś takiego. Oczywiście z drugiej strony są, ale to raczej bym powiedziała, że to taka, no to cynicznie brzmi, ale ta część wymiera, bo no to często to na przykład ci Rosjanie, którzy nie umieją języka zupełnie łotewskiego, no to są, to były osoby, które na wieku, na przykład w 90, no to były osoby po 50, 60, nie? Że oni cały czas byli doświadczeni do tego, że mogli tylko mówić w języku rosyjskim, a w sklepach, w urzędach, wszędzie, bo łotewskiego bardzo mało się używało. Aczkolwiek to był niby język do używania, ale jednak był bardzo mało używany, więc oni się nie uczyli. I potem oczywiście było takie, no a po co musimy, my tu mieszkaliśmy, my płacimy podatki, to po co musimy jeszcze uczyć się tego języka, ale tych osób jest coraz mniej i na przykład też jest reforma, do której nawet Rosja również też trochę walczy z tym, aby jednak coraz więcej wprowadzić język łotewski też w szkołach, bo są też rosyjskie szkoły, są polskie szkoły, ale tam jest też spory procent nauczania w języku łotewskim. Więc na przykład Polacy, Łotewscy, no to są bardzo lojalni obywateli Łotwy. Z Rosjanami, no to jest różnie, aczkolwiek na przykład, no też jest coraz więcej, na przykład, no młodzież, no nie może być tak, że ktoś z młodzieży może powiedzieć, że nie zna łotewskiego, bo oni znają i coraz więcej już tak doświadczają dóbr, które są też, wychodzą z Unii Europejskiej.
Było jedno wystąpienie, a właściwie nie jedno wystąpienie dotyczące propagandy rosyjskiej, fake newsów, dezinformacji i sposobu obrony przed dezinformacją. Ta dezinformacja rosyjska jest odczuwalna na Łotwie?
Czasu do czasu wpływa. Właśnie niedawno był taki kazus, że Facebook zamknął, i teraz ja nie chcę powiedzieć konkretnej liczby, aby to nie był fake news, ale to była całkiem spora liczba stron na przykład na Facebooku, które właśnie propagowały takie informacje. Oczywiście to było, potem okazało się, że to było też część była związana z Sputnikiem. Więc w ten sposób, albo na przykład to, co teraz było, to też u nas był całkiem, teraz wciąż trwa, całkiem taki spory skandal związany z korupcją, a korupcja związana z taką partią w Rydze samorządowa, która jest związana, właśnie jest taka bardzo prorosyjska, przez jakiś czas też miała tak, nie wiem, czy teraz wciąż, chyba nie, ale oni mieli też z jedyną Rosją, to znaczy jedyna Rosja, tak, z tą partią putinowską, było, nawet no, miało umowę i tak dalej. I teraz tak, odkryło się, że no, wychodziło coraz więcej, dużo takich konfliktów i okazało się, że sporo było prano pieniędzy i tak dalej, więc był zamiar usunąć tego burmistrza. I co było zrobione? Po prostu były obklejane domy w takich tych częściach miasta, gdzie więcej właśnie rosyjskojęzycznych ludzi mieszka. I tam było właśnie taki fake news, to były takie plakaty, gdzie był zrobiony jakby z taki plakat a la II wojna światowa, gdzie nazistowscy żołnierze prowadzą jakiegoś jeńca. Oczywiście ci nazistowscy żołnierze, oni mieli na czapkach tam emblematy, które mają taka bardziej prawicowa partia, nasze zmienione, nie, tamten, a ten jeniec to miał twarz właśnie tego Uszakowca, to jest burmistrz Rygi, który i miał na powieszony taką karę za to, że jest Rosjaninem, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że był, powiedzmy tak dyplomatycznie, nie najlepszym gospodarzem miasta, nie? Ale właśnie to chodziło o to, aby też stworzyć jakąś taką sytuację, że na przykład, że nie, to jest, chodzi o etniczność, bo nie chodzi o etniczność, tylko chodzi o to, że były bardzo źle zagospodarowane miliony, nie? I o to chodzi.
Jest jakieś napięcie między Łotyszami a Rosjanami?
Powiedziałabym zazwyczaj, że nie, ale na przykład no, jak jest 9 maja, to oni oczywiście wychodzą. To jest taki plac, nie w samym centrum miasta, ale to jest jakby plac zwycięstwa, bo to jest jeszcze nazwa za czasów chyba komunistycznych, aczkolwiek ja nie wiem, czy to może być, miały po prostu inne nacechowanie poprzednio, ale powiedzmy, w tym to jest miejsce, gdzie są świętowane zawsze 9 maja. I to też robiliśmy stąd też takie jakby nagranie na żywo rok temu, jak to wygląda. Oczywiście wszystko prawie jest w języku tylko rosyjskim. Występują jakieś piosenkarze rosyjscy. Po łotewsku są czasu do czasu jakieś komunikaty, ale to bardziej jakby po prostu było dobrze z prawem, ale powiedziałabym tam, że te komunikaty mniej więcej, że gdzieś tam na przykład znajduje się, nie wiem, jakieś łazienka czy coś takiego, nie, ale całe komunikaty, cała rozmowa z tymi ludźmi, którzy są na miejscu, no to są właśnie w języku rosyjskim. I to właśnie też było, to jest jakby takie miejsce napięcia 9 maja, bo było taki, powiedziałabym, że to jest taki dziwny, ale moim zdaniem trochę trafny żart, że największe tak jakby największe, co zrobiła właśnie putinowska Rosja, to jest zwycięstwo w II wojnie światowej, nie? Że to jest po prostu teraz wyniesione na taki, że to jest II wojna światowa, no to jest to, nie? To jest takie jakby największe doświadczenie, bo jak nic się nie dzieje, no to trzeba coś szukać. I teraz jest tak, że na przykład w tym momencie, kiedy jest skandal i teraz szukają pieniędzy, aby na przykład naprawić drogi, na to nie ma pieniędzy, a 3,5 miliona na naprawienie placu jest, nie? I to chodzi właśnie o to, że teraz będą wybory przecież Parlamentu Europejskiego, nie? No trzeba zabrać głosy. I to jest właśnie takie rzeczy, że, które są wykorzystywane, ale zazwyczaj ja bym powiedziała, że jednak relacje no, coraz lepsze są.
Myślę, że będzie okazja, żeby bardziej szczegółowo porozmawiać o tym, co dzieje się na Łotwie. Ostatnie pytanie, a pani gdzie się nauczyła języka polskiego?
W Rydze.
Tak? Chodziła pani do polskiej szkoły?
Nie. A jest Akademia Kultury i tam był też kierunek Kultura Polska.
A jaką drogą myślową pani doszła do języka polskiego?
To czasami powiedzmy, że no, losy są różne, tak? Dzieci, kiedy mają 17 lat i mają robić wybory, czasami te wybory są dziwne, aczkolwiek w moim przypadku ja jestem jak najbardziej szczęśliwy, że wybrałam taką ścieżkę, nauczyłam się polskiego.
A jak konferencja w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, nasza konferencja, co pani dała, co pani zawiezie do Rygi?
Ja jestem jakby, ja w tej konferencji ani razu nie zabrałam głosu. Ja bardziej słucham, obserwuję i chlnę do siebie informacje. Staram się bardziej podchodzić do ludzi i pytać i zrozumieć więcej, bo chodzi o to, że właśnie no, to, co u nas było w tym wywiadzie wczoraj, tak? Że o Polsce mówi się dużo. I czasami to są właśnie, no powiedzmy tak, że Polacy są już od lat nazywani troublemakerami Unii Europejskiej, tak? I często to jest właśnie niesłuszna informacja. Czasami w niektórych rzeczach powiedziałabym, że trochę się zgadzam, nie? Że to jest tak jakby, no jednak jestem w innym kraju, więc widzę może trochę inaczej niż Polacy, ale ja bardzo chcę zrozumieć i chcę budować, bo jednak jesteśmy w tym samym, tej samej płaszczyźnie, jesteśmy przyjaznymi narodami i ja bardzo lubię Polskę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Inesę
Szulżanoka. Szulżanoka.
Była gościem poranka w NET, który jest ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na zegarze godzina 8:52. A my kontynuujemy nasze rozmowy. Znajoma już powinna być Państwa dobra znajoma. Czy mamy dżingiel studia Bejrut? Mamy? No to słuchamy. I teraz przedstawię naszego gościa, Vanessa Basile, prezydent takiej fundacji Dziennikarze dla Pokoju z Libanu. Dzień dobry. Hello, good morning.
Good morning.
Konferencja po raz drugi. Vanessa Basile jest w Warszawie. My byliśmy w Bejrucie, tam na tarasie, w Byblos, na tarasie hotelu, patrząc na Morze Śródziemne. Rozmawialiśmy o tym, co można zobaczyć i jaki jest Bejrut. A teraz, kiedy jest nowy, właściwie jak się pani czuje w Warszawie?
How do you feel in Warsaw?
How
do you feel in Warsaw?
I feel home now that this is the third time that I visit this beautiful city, and I'm very happy to come back again.
Vanessa czuje się jak w domu, jest kolejny raz w Polsce i cieszę się, że wróciła.
Teraz Liban ma nowego premiera, ma rząd. Jaka jest polityczna sytuacja w Libanie?
What about the political situation in Lebanon with the new government?
I think we have now a new hope since our government is recently formed, and I think that we're going to start a new phase that will be full of positivity, hopefully.
Na razie są jeszcze nadzieje związane z tym nowym rządem, że to będzie nowy początek, jakaś taka nowa polityczna twarz Libanu, ponieważ ten rząd dopiero co powstał.
Chociaż sytuacja na świecie nie jest aż tak wesoła. Iran jest wskazywany jako na głównego wroga pokoju. Jak wiadomo, wpływy Iranu w Libanie są bardzo duże.
There are a lot of voices in the world that Iran is something dangerous for the world peace. And there are a lot of connections between Lebanon and Iran.
Well, I think that Lebanon is divided, so there's some people that are affiliated to Iran and Russia and Syria, and some other that are more affiliated to Saudi Arabia and the United States. So I think any intervention in our country would be not very much acceptable, and I think we should be aware of who we let into our politics.
To jest tak, że Liban jest podzielony i tutaj są zarówno wpływy irańskie i innych krajów związanych z Iranem, ale są też wpływy bardziej takie związane z Saudyjczykami czy z Amerykanami. Jakakolwiek tutaj ingerencja by nie była raczej możliwa z racji na te podziały.
O tym w każdy poniedziałek mogą Państwo słuchać w Porankach Wnet. Tam prosto z Bejrutu, z naszego studia Bejrut, Kazimierz Gajowy opowiada o tym, jaka jest sytuacja polityczna, jaka jest sytuacja dziennikarzy. O tym rozmawiamy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jesteśmy po pierwszym dniu naszej konferencji. Jak wrażenia z tego pierwszego dnia?
What are your impressions after the first day of this conference?
I think that the topic that is being discussed is very interesting and is very important, and I think it's an international discussion on freedom of speech. I can relate to it because we have the same questions in Lebanon with the same dilemma, and I think it's very important to have this debate among journalists and the professional people from the media world.
Tutaj są podobne dylematy, jakie są w Libanie. To nie ma tutaj żadnej różnicy, te dylematy dotyczące wolności słowa i dlatego bardzo dobrze, że jest ta dyskusja, bo wnioski, które mogą być tutaj wyprowadzone, też będą się liczyć w innych miejscach.
Ale czy coś panią zdziwiło, bo tu są informacje z tej części Europy, która jest odległa jednak od Libanu, odległa od Bejrutu?
But there were maybe some new informations from this part of Europe that you didn't know before.
Yes, absolutely. I think it's very interesting to learn about the post-Soviet country and the status of freedom of speech in this country. I was also very curious to see what the Poles have to say about their own country and how they see the freedom of speech now that we are in 2019 and we have new challenges.
Tak, to jest oczywiście coś nowego, zwłaszcza usłyszeć od Polaków, jakie są w tej chwili w 2019 wyzwania związane z wolnością słowa.
A jakie są wyzwania przed pani fundacją?
And what is your foundation now doing?
So the Media Association for Peace MAP is currently organizing a training for journalists in Lebanon, but also in other Arab countries, to learn more about the legal approach of human rights. And the training will going to be in Beirut in a few months.
Fundacja, którą Vanessa Basile kieruje, zajmuje się w tej chwili szkoleniami dla dziennikarzy, zwłaszcza z takim prawnym aspektem działalności dziennikarskiej. To będą szkolenia zarówno w Bejrucie, jak i też w innych miejscach, i to zarówno dla Libańczyków, jak i rozumiem dla innych dziennikarzy ze świata arabskiego.
Czuje pani, że dziennikarze coś mogą zrobić na rzecz pokoju?
Do you really think that the journalists can do something for peace?
Yes, I think this is the main role of a journalist to not only report about the news in his country, but also to contribute to spread a culture supportive to dialogue, peace and human rights.
Tak, to nie tylko rolą dziennikarzy jest informowanie o tym, co się dzieje, ale też jakby taka bardziej aktywna rola, żeby wpływać na to, żeby były na przykład możliwości dialogu i właśnie pokoju.
Vanessa Basile będzie dzisiaj mówić za chwilę o 9:30 na temat mowy nienawiści. Jaka będzie główna teza?
You will talk today about the hate speech. What will be the main thesis of your...
Yes, today I'm going to be tackling hate speech, especially in the Middle East and specifically in Lebanon. I want to highlight what is hate speech, because the definition is a little bit confusing sometimes, and also what my association is doing to counter hate speech.
Tak, nasz gość będzie mówił rzeczywiście o tak zwanej mowie nienawiści, zwłaszcza w mediach libańskich, i przede wszystkim skoncentruje się nad tych kwestiach definicyjnych, ponieważ tutaj występują różne problemy.
Czy już pani poznała jakieś słowa po polsku?
Do you know some Polish words?
Dziękuję.
Więc bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet. Vanessa Basile, prezydent Fundacji Dziennikarze dla Pokoju z Bejrutu, z Libanu, była gościem Poranka. Merci beaucoup.
Dziękuję.
Jest godzina 9:00. Nietypowa pora jak dla Wojciecha Piotra Kwiatka.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Wojciech Piotr Kwiatek.
Witam cię, Krzysztofie. Witam naszego sympatycznego gościa. Welcome to Poland. Drodzy Państwo, oczywiście witam wszystkich słuchaczy warszawskich, krakowskich i światowych. Dzisiaj mam do przekazania jedną informację, ale za to niezmiernie radosną, optymistyczną i taką budzącą od nowa ochotę do życia, proszę Państwa. Otóż w zeszłym tygodniu miała miejsce kolejna premiera w Polskiej Operze Królewskiej. Jest to miejsce, jest to przedsięwzięcie, które dla mnie jest w tej chwili w Warszawie absolutnym skarbem, jeżeli chodzi o kulturę, ponieważ tam się dzieją wspaniałe rzeczy. No, przeżywaliśmy niedawno smutne chwile z nieodżałowanej pamięci Ryszardem Perytem, który odszedł stanowczo przedwcześnie. Ale oczywiście człowiek odchodzi, dzieło zostaje. I to dzieło podejmowane jest w tej chwili przez, po pierwsze oczywiście przez zespół, a po drugie przez pana dyrektora Andrzeja Klimczaka, który prawdopodobnie pełni funkcję w tej chwili PO dyrektora, nie wiem jak to się tam nazywa. Proszę Państwa, cóż to za wydarzenie? Claudio Monteverdi, Orfeusz, czyściusieńki barok. Po prostu nacieszyć się, naradować się nie można i tą muzyką, i sposobem, w jaki ta opera została wystawiona. W nietypowych i mało sprzyjających w gruncie rzeczy warunkach, jak na spektakl teatralny, dlatego że nie w oranżerii, w łazienkach, tylko w Zamku Królewskim, w Wielkiej Sali Balowej. No, z barokiem to się, proszę Państwa, kojarzy jak najlepiej oczywiście, ponieważ te złocenia, te stuki, to fantastycznie po prostu to wszystko razem na złotej podłodze, że się dzieje, żebyśmy jeszcze bardziej się zszokowali i prawie, że nie uwierzyli własnym uszom. I proszę Państwa, cóż, no klasyczna historia nawiązująca do antyku. No Orfeusz, wiadomo, Eurydyka, miłość niespełniona, warunek, który postawiono zakochanemu człowiekowi, nie został spełniony. W związku z powyższym ta miłość pozostaje miłością wieczną, ponieważ niespełnioną. fenomenalny zespół. Świetna orkiestra, w zasadzie prawie orkiestra z epoki, grająca na, chwilami na instrumentach rzeczywiście chyba z epoki. Musiałem aż pójść do pana dyrektora Klimczaka i go spytać, co to są za instrumenty. Takie, które są wyższe ode mnie. Ja mam te około 1,80 m, a to jest instrument, którego gryf ma być może 1,50 m na przykład. Otóż okazuje się, że to po prostu są, proszę państwa, lutnie. Nie wiedziałem. W programie ten instrument nazywa się inaczej. Gra tam na tych instrumentach dwoje muzyków. Brzmienie cudowne. Przygotowanie wokalne wspaniałe. Do tego wszystkiego jeszcze w zasadzie wszystko rozegrane jest przez choreografię, no bo tam nie można nic innego zrobić. Tam w drugiej części postawione są takie kubiki, takie kostki, na których zasiądzie królewska para. I to w zasadzie wszystko. Natomiast reszta rozegrana jest w choreografii i w kostiumach. Naprawdę, proszę państwa, raduje się serce, raduje się dusza, gdy się tego słucha i gdy się na to patrzy. Nie wiem, jak często to będzie grane, ale proszę państwa, Orfeusz Claudio Monteverdiego to jest ta pozycja, o którą w tej chwili należy pytać, nabywać bilety, iść i cieszyć się, cieszyć i jeszcze raz cieszyć. Bardzo wielkie gratulacje dla pana dyrektora Klimczaka i dla całego zespołu. Teraz dużo tutaj mówić nie trzeba. Jeżeli usłyszę dzwoneczek, usłyszałem dzwoneczek i aforyzm na weekend, który dzisiaj państwu chcę zaproponować, ma jak najwięcej wspólnego z tematem konferencji. Notabene jestem, Krzysztofie, dumny, że jestem dziennikarzem w tych czasach, w tym towarzystwie, że coś takiego żeśmy zrobili, przygotowali i zdyskontujemy, mam nadzieję, jakoś to. Otóż ten aforyzm brzmi, proszę państwa, władza absolutna wywołuje u człowieka rozpętanie najgorszych instynktów, powiedział André Mauroy. A dziennikarze, ludzie wolności są właśnie po to, żeby takim ludziom władzy absolutnej przycierać rogów, a nawet jak trzeba, to gruby kij w szprychy kłaść. Dziękuję państwu pięknie. Do usłyszenia.
Wojciech Piotr Kwiatek, bardzo dziękuję. Bogusław Szostkiewicz, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam trochę więcej aforyzmów na dzisiejszy dzień, dlatego że uważam, że Polacy mają poczucie humoru, a tego przykładem są aforyzmy i fraszki Jana Staudingera. Staudinger pisał takie fantastyczne fraszki, które weszły do obiegu naszego. Wiem, że wielokrotnie powtarzamy te fraszki, mówimy pewne przysłowia, a okazuje się, że to są, autorem jest Jan Staudinger. Przeczytam kilka z takich jego zbiorków. Trzy zbiorki mam, które są pięknie ilustrowane, bo jego zbiorki przeważnie nosiły tytuł, w tytule było Piórko i coś tam, piórko, piórka nowe, piórka góralskie. I teraz kilka fraszek, najpierw ze zbioru Supełki. Awersja. Awersję do grobu mam, bo nie lubię leżeć sam. Tato nie wraca. Tato nie wraca ranki i wieczory. Dobrze, że mama spuszcza w oknach story. Alea i akta est, że ktoś rzucając chudą żonę, kości zostały rzucone. O i takie bardzo znane pouczenie. Nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. To są takie znane z jednego zbioru. Kolejny zbiór, góralskie takie przysłowia wymyślone przez Staudingera. Zaraz.
To są kłopoty techniczne, tak zwane.
Modlitwa zbójnika. Boże, bądź ślepy i głuchy, idę do ładnej dziewuchy. Niepróżnujące próżnowanie. Uważam za najniższą pracę, kiedy czas na niczym tracę. Jeszcze kilka, bo to jest naprawdę.
Jeszcze jedna.
To może.
Tylko do mikrofonu, panie redaktorze, bo.
Bogu chwała. Hanuś moja Hanuś, czemuś mnie nie chciała. Dotąd cię wspominam, mówiąc Bogu chwała.
I takie sobie fraszki Bogusław Szostkiewicz czyta codziennie, stojąc przy ulicy Chmielnej, bo tam jest stoisko z książkami.
Między innymi ze Staudingerem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Trochę spóźniony będzie przegląd prasy, ale wiedzą Państwo, że poranek nietypowy z domu dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5, bo tu jest duża międzynarodowa konferencja o wolności słowa.